Czy trzecią władzę da się naprawić? Jak wyglądało sądownictwo w Polsce po 1946 roku? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niedzienkiewicz, zapraszam. A Państwa moim gościem jest Tomasz Pietryga, wiceszef Rzeczpospolitej, szef działu prawnego Rzeczpospolitej i autor książki Trzecia władza, sądownictwo w latach 1946-2023. Cześć Tomek, dzień dobry.
Witaj. Dzień dobry Państwu.
Trzecia władza, sądownictwo w latach 46-2023 to jest książka, którą pisałeś latami, ale to jest też książka, która pokazuje, że chyba sądownictwo w Polsce to jest taka stajnia Augiasza.
Tak, no może nie latami, 2 lata mi zajęło, ale rzeczywiście historia współczesna, ale ta dawna również, pokazuje, że to jest serial, który nigdy się nie kończy. No i dzisiejsze wydarzenia, czyli odwracanie zmian, które wprowadził PiS przez 8 lat, przez nową koalicję rządzącą, no pokazuje, że ta historia nie jest zamknięta, że kolejne rozdziały tej książki się ciągle piszą i perspektywa, że dojdzie do jakiejś stabilizacji w sądownictwie, no na razie wygląda marnie.
No dobrze, ale wciąż sobie przedstawiasz historię tego, jak wygląda sądownictwo po 1946 i tu zawsze wyglądało albo źle, albo bardzo źle. I o ile te lata czasów słusznie minionych, czyli komuny, można jakoś tam jeszcze wyjaśnić, bo wiadomo, był taki, a nie inny ustrój, to dlaczego to się nie zmieniło po 1989? Chociaż są prawnicy, którzy uważają, że się zmieniło i to na lepsze.
Na pewno na lepsze się zmieniło, to nie ulega wątpliwości, no, natomiast mogło być lepiej. Znaczy, ja opisuję te lata powojenne, to raczej chodzi o to, żeby zrobić taki punkt odbicia do rzeczywistości, tak, żeby trochę zdefiniować, jak to sądownictwo wyglądało po wojnie i ono rzeczywiście wyglądało koszmarnie ze względu na to, że przede wszystkim po okupacji, po wojnie ta kadra sędziowska została zdziesiątkowana. I komuniści, którzy nie byli przygotowani do przyjęcia władzy w Polsce, no, musieli się na tej zdziesiątkowanej kadrze opierać, bo nie mieli wyjścia, inaczej ten system by się załamał. Natomiast w bardzo szybkim tempie oni zaczęli wprowadzać własnych sędziów, którzy byli nie byli do tego przygotowani. To były taka słynna szkoła Tadeusza Duracza na przykład, która kształciła sędziów w ciągu 2 lat. Co ciekawe, nie trzeba było być nawet prawnikiem, żeby zostać sędzią. No i tacy ludzie zasilali później wymiar sprawiedliwości, prokuraturę. To byli ludzie nie tylko bez wiedzy prawniczej, ale też bez takiej kręgosłupa moralnego. No i część z nich stało się cymblami władzy ludowej. Wyroki śmierci, które szły w tysiącach w latach stalinowskich, to były właśnie ich dziełem. I to były te fundamenty sądownictwa, które się rodziło po wojnie. Później nastąpiła taka mała stabilizacja.
Dobrze, a oczyszczenie tego sądownictwa z tamtych ludzi nastąpiło?
Aha. Nie nastąpiło oczywiście. Znaczy ci ludzie, no to wiadomo, oczyścił ich czas. To były lata 40., 50. Później oczywiście był inny rodzaj sędziów dyspozycyjnych. Może którzy nie mordowali już na sali sądowej, no bo już były inne czasy. Natomiast byli to ludzie, którzy no, z taką niezawisłością sędziowską nie mieli nic wspólnego. No, jeżeli popatrzymy na przykład na statystyki upartyjnienia sądownictwa w latach 80., no to można sobie wyobrazić, że 70% sędziów należało do PZPR lub partii satelickich. Funkcyjni sędziowie to właściwie w 100%. Wydział Sąd Warszawski, wszyscy funkcyjni sędziowie na kierunkowych stanowiskach należeli do partii. Więc ci ludzie byli przedłużeniem aparatu władzy, strażnikami systemu, totalitarnego systemu. No i taki czas próby dla sądownictwa przyszedł w 81 roku, czyli stan wojenny, który pokazał, że kilkuset sędziów absolutnie sprzeniewierzyło się swoim tym zasadom, które powinni wyznawać.
Niektórzy sędziowie jeszcze później w tych czasach już wolnej Polski cały czas pracowali.
Tak, do tego...
Nie chcę wytykać z nazwiska i stygmatyzować.
Aha, ale... do tego dojdę. Rzeczywiście tak było. Część sędziów po prostu została zaprzęgnięta do aparatu represji generała Jaruzelskiego i skazywała w stanie wojennym i też po stanie wojennym na bardzo wysokie kary więzienia, na przykład za okrzyki lub kilka ulotek, to do tego dochodziło. No i problem polega na tym, że kiedy nastał czas transformacji i czas zmian, przejścia do wolnej Polski, no ci ludzie nie zostali odsiani. To znaczy była taka sytuacja, że okrągły stół, później te pierwsze reformy, które wprowadzali ludzie w Solidarności, oni bardzo skupili się na zmianach instytucjonalnych. To znaczy wprowadzono Krajową Radę Sądownictwa, jako instytucję, zreformowano Sąd Najwyższy, wprowadzono nową ustawę o prawo ustroju sądów powszechnych, natomiast jakby nie doceniono czynnika ludzkiego, że do systemu wpuszczono ludzi, którzy nie mieli, których przeszłość nie wskazywała na to, że oni powinni być sędziami.
Chwileczkę, ale Adam Strzembosz chociażby mówił, że jednak nastąpiło oczyszczenie.
A Adam Strzembosz powiedział, że takie słynne zdanie, które pewnie zostanie mu zapamiętane i pewnie do historii się wpisze, że sądownictwo oczyści się samo, tak? Moim zdaniem on to...
Oczyściło?
Oczyściło się, znaczy czas je oczyścił rzeczywiście, no minęło już ponad 3 dekady, no, to w tym sensie miał rację. Natomiast chyba nie o to Strzemboszowi wtedy chodziło. Moim zdaniem te słowa, one były, Adam Strzembosz jest za to krytykowany, że odpuścił, że nie chciał tego robić. Ja w tej książce raczej stawiam tezę, że te słowa to były wyraz bezsilności. To była osoba wtedy, no taki główny autorytet Solidarności, jeśli chodzi o prawo, tak? On rzeczywiście, jeżeli popatrzy się na pod stolik Okrągłego Stołu Prawny, to on miał, jego zdanie było tak naprawdę zasadnicze we wszystkich kwestiach. On rzeczywiście kierował tym pod stolikiem od strony opozycji. Natomiast później, kiedy on został wiceministrem Sprawiedliwości w pierwszym rządzie, ministrem był Aleksander Będkowski, czyli człowiek z PSL-u, no to było widać, że on jest taką samotną enklawą. Ten cały rząd pierwszy, który był tak naprawdę rządem Tadeusza Mazowieckiego. W tej części wymiar sprawiedliwości był całkowicie zdominowany przez komunistów. Strzembosz był w Ministerstwie Sprawiedliwości, miał chyba 2 doradców tylko i nawet nie mógł specjalnie, nie miał wpływu na zmiany kadrowe. Nie mógł nic zrobić po prostu, nie? Dlatego jakiekolwiek działania, jakie podejmował, no to one były raczej w wersji takiej retorycznej niż rzeczywistej. I mi się wydaje, że te słowa, które padły, właśnie wynikały z takiej bezradności, że ja niespecjalnie mogę coś z tym zrobić. Warto też pamiętać, że dużo się mówi o Krajowej Radzie Sądownictwa, tak, że w tej chwili ona jest taką osią sporu.
I tutaj ty w książce też poświęcasz jej wiele miejsca, tak, doprowadzając temat do współczesności, tak, też przypominając, jak Krajowa Rada Sądownictwa była wybierana i jak Okrągły Stół wtedy zdecydowano o tym, tak, kto ma wybierać sędziów.
Tak, to właśnie, to nie wyglądało tak różowo. Ta pierwsza Krajowa Rada Sądownictwa, ona nie wyglądała tak różowo, ze względu na to, że Krajowa Rada Sądownictwa składa się z 25 członków, sędziów i polityków. I w tym pierwszym składzie znalazło się 18 członków PZPR-u lub partii satelickich, 3 sędziów stanu wojennego. I ci ludzie tak naprawdę odpowiadali za weryfikację sędziów do Sądu Najwyższego. Doszło do pewnych paradoksów. Na przykład bardzo łatwo został zweryfikowany i dostał się do nowego Sądu Najwyższego Józef Iwulski, sędzia, który właśnie w zeszłym tygodniu odszedł stan spoczynku, sędzia stanu wojennego, którego historia jest znana. I przed tą samą KRS problem z dostaniem się do Sądu Najwyższego miał Adam Strzembosz, gdyż ci sędziowie w Radzie oceniali, że on był za bardzo solidarnościowy i za bardzo podejrzanym elementem. Więc można sobie na tych tylko 2 przykładach zobaczyć, jaka atmosfera tam panowała. I w ten sposób tej weryfikacji nie było. Ona w Sądzie Najwyższym była pozorna. Oczywiście spora część tych starych sędziów z Sądu Najwyższego nie została zweryfikowana, ale przyszli na ich miejsce sędziowie, którzy byli umoczeni w PRL-u, właśnie w stanie wojennym i tak dalej. I oni po prostu zostali wybrani do tego Sądu Najwyższego z niższych stanowisk sędziowskich. I ten pierwszy Sąd Najwyższy, ten pierwszy skład był wypełniony kilkudziesięcioma sędziami, którzy mieli dosyć nieprzyjemną przeszłość w PRL-u i pieli się po szczeblach kariery sędziowskiej bardzo wysoko, dochodząc do stanowisk prezesów izb.
Ale mimo kolejnych dekad i prób ozdrowienia sądownictwa, to jednak nie udało się tego zrealizować i sądownictwo dalej jest właśnie takim problemem w Polsce.
Tak, ten problem jest inny. Oczywiście ja uważam, że źródło tkwi w nierozliczeniu, natomiast nakładają się na to trochę już czynniki innego rodzaju, bo można sobie postawić pytanie, dlaczego kiedy PiS w 2015 roku przewracał do góry nogami sądownictwo, dlaczego społeczeństwo nie protestowało? Dlaczego sądownictwo nie cieszyło się takim zaufaniem społecznym, że ludzie powiedzieli nie, zostawcie to sądownictwo, bo to jest nasza instytucja. Żaden polityk, jeżeli byłoby to zaufanie, poparcie, nie odważyłby się podnieść ręki na tych sędziów. I tak nie było. Większość, znaczy jak pokazywały sondaże, spora część społeczeństwa popierała, żeby trzeba coś z tym sądownictwem zrobić.
Nie lubimy sądownictwa, nie lubimy sędziów i ogólnie wymiar sprawiedliwości jako tako szeroki i sądownictwa nie cieszą się poparciem i szacunkiem społeczeństwa.
I moim zdaniem sprawa, że zabrakło tych moralnych podstaw, moralnych kanonów na samym początku, po 89 roku, ona zaważyła.
I to pokutuje.
Tak, i to pokutuje oczywiście. To nie można tego przełożyć już w skali 1:1, bo tutaj wchodzi oczywiście polityka, polityczna gra, ale jeżeli popatrzymy na tą taką płaszczyznę społeczeństwa, poparcia, zaufania, ludzie nie traktują sądów jako elementu swojej rzeczywistości, jako takiego elementu instytucji, która jest blisko nich. To jest często wieża z kości słoniowej, gdzieś zamknięta, daleko, obca i tak dalej. I to wszystko ma swoje źródła. A jeśli chodzi o rozliczenia z sądownictwem, oczywiście można to było zrobić na samym początku. Natomiast później to ten układ się po prostu zamknął i im dalej w czas, to było to niemożliwe. I właściwie chyba jeden sędzia został tak naprawdę rozliczony gdzieś pod koniec lat 90. jeszcze ze czasów rządów, kiedy ministrem była Hanna Suchocka. A później to już były to tylko hasła polityczne, kiedy PiS już mówił o rozliczeniu sądu z przeszłością w 2015 roku, no to właściwie to była już raczej figura retoryczna, bo tych sędziów, którzy rzeczywiście mieli swoją przeszłość, czy orzekali w stanie wojennym, to właściwie czas już rozwiązał tą sytuację.
Zbigniew Ziobro, a wcześniej Lech Kaczyński, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, między innymi na próbie, czy też na hasłach dotyczących rozliczeń, uzdrowienia sądownictwa, zrobili kariery polityczne.
Ale rzeczywiście, znaczy wtedy jeszcze, kiedy ministrem był Lech Kaczyński, to była dekada, trochę więcej niż dekada od okrągłego stołu, to jeszcze rzeczywiste próby były podejmowane, bo to 10 lat to jeszcze próbowano ustawy forsować, były wyroki Trybunału Konstytucyjnego, coś się wokół tej sprawy działo. No w końcu potem była ustawa lustracyjna, która też objęła sędziów, a która została zakwestionowana. Natomiast ja mówię o tym późniejszym okresie, kiedy rzeczywiście pojawiały się te hasła rozliczenia, no to one były raczej już hasłami takimi populistycznymi i politycznymi, no bo no tutaj nie było z czego rozliczać i szans na to i sposobu też nie było. Więc...
Ale to ktoś powiedzieć, że Zbigniew Ziobro cynicznie podszedł do tematu w ciągu ostatnich lat, czy on rzeczywiście miał jakieś chęci zrobienia czegoś, zrewolucjonizowania?
Znaczy chęci z pewnością miał, ale oczywiście, że było
przez
to...
Przez 8 lat przecież można zrobić naprawdę
było,
dużo.
No ale pytanie, co zrobić, jeżeli tych sędziów już właściwie nie ma, jest ich kilkunastu. No jest ten Iwulski, który rzeczywiście był ścigany przez Izbę Dyscyplinarną, w końcu nawet został skazany, ale nie uznał tego wyroku, bo nie została uznana izba. Oczywiście, że Zbigniew Ziobro podchodził do tego cynicznie, bo zdawał sobie sprawę, że na takie rozliczenia już historyczne jest za późno, ale on też w PiS-ie było takie przekonanie jakby mentalnego przejścia, znaczy odziedziczenia przez nowych sędziów, starych przyzwyczajeń, które właśnie wnieśli ci sędziowie po 1989 roku. I tak to też tłumaczono. Natomiast no, to rozliczenie nie mogło się udać 20 czy 30 lat później, bo po prostu już było na to za późno. Układ się zamknął, to byli już inni ludzie, często inni sędziowie. Jeszcze była taka historia, o czym warto pamiętać, że sędziowie, którzy przechodzili z PRL-u do Wolnej Polski, bardzo często chcieli się uwiarygodnić w ten sposób, że nagle tutaj sądzili w stanie wojennym, a tutaj nagle występowali w procesach rehabilitacyjnych, na przykład Fjeldorfa Nila, generała, nie? I oni potem mówili, że to myśmy doprowadzili do tego, że on został zrehabilitowany. I to była taka próba, tak naprawdę cyniczna próba uwiarygodnienia się, że my jesteśmy innymi ludźmi, że jesteśmy demokratami i tak dalej, i tak dalej. I potem ci ludzie już przybrali te nowe szaty właśnie demokratów, praworządnych i tak dalej, a ta przeszłość to tak sobie tam została z tyłu i nikt o niej nie pytał.
Jeżeli chodzi o stan obecny, jak dzisiaj wygląda sądownictwo, jak też wygląda po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo wiemy też, że to środowisko, o czym piszesz w książce, jest dosyć mocno podzielone.
Tak, no wygląda źle, bardzo źle wygląda. Właściwie mamy do czynienia z permanentnym konfliktem właściwie we wszystkich instytucjach sądowych. Jest wyraźny podział na tych sędziów, którzy zawdzięczają swoje nominacje PiS. Jest podział na tych sędziów, którzy są zaangażowani w te wszystkie organizacje sędziowskie, które bardzo aktywnie walczyły ze zmianami w PiS i to się nie kończy. Ten konflikt trwa, on się rozwija. W tej chwili rzeczywiście w defensywie są ci sędziowie, którzy przyszli z nominacji PiS, no ale perspektywa jest dosyć marna, no bo tak naprawdę z punktu widzenia nas, obywateli, największym problemem jest no, dualizm prawny, który się tworzy na naszych oczach, czyli właściwie możemy mieć problem, albo już mamy problem, czy nie mamy takiej stuprocentowej pewności, powinniśmy mieć, czy orzeczenie, które zostało wydane w naszej sprawie, ono obowiązuje, czy nie, czy może ktoś przyjdzie i powie, że to był neosędzia tak zwany i się nie obowiązuje. No po prostu to tak nie może być. Znaczy, system sądowniczy tak nie może działać.
Nie może być. Jest nowy minister, jest nowy rząd, jest Adam Bodnar, który zna doskonale to środowisko, jest ministrem sprawiedliwości i wciąż prokuratorem generalnym. Komisja Europejska uważa, że w Polsce jest dobra wola do zmian i też środki z KPO zostały odblokowane w Polsce. Czyli czy tutaj się coś zmieni, czy będzie jak było i jak widzisz te próby odnowy sądownictwa?
Moim zdaniem nic się nie zmieni do czasu zmiany prezydenta. Jeżeli, bo tutaj wszelkie reformy, jeżeli przyjmiemy, że trzymamy się zasad państwa prawa, a nie narzucania rozwiązań, no to proces legislacyjny wieńczy podpis prezydenta. Prezydent raczej będzie niechętny odkręcaniu zmian wprowadzonych przez PiS, bo sam je autoryzował wcześniej swoim podpisem, więc raczej zresztą dawał temu wyraz kilkakrotnie, więc po wyborach prezydenckich, jeżeli rzeczywiście ten przedstawiciel nowej koalicji zostanie prezydentem, to ten system legislacyjny będzie na tyle pełny, że można te zmiany przeprowadzić. Aczkolwiek ja uważam, że nie wszystkie zmiany proponowane przez Bodnara, one są właściwe i rzeczywiście doprowadzą do jakiejś stabilizacji systemu.
Prokurator krajowy został powołany niezgodnie z prawem?
To jest kwestia, tak mi się wydaje, że jest tutaj spora kontrowersja co do tego, czy on został powołany na podstawie przepisów rzeczywiście istniejących. Ale chciałem pochylić się nad sędziami, tak zwanymi neosędziami. Moim zdaniem takie wzywanie do weryfikacji 3000 ludzi, którzy wydali już kilka milionów wyroków, wydaje mi się, że bardzo niebezpieczne i ryzykowne. Znaczy to po pierwsze podważa zaufanie właśnie, o czym mówiłem wcześniej, do stabilności tego orzecznictwa, no ale też stwarza taką niebezpieczną perspektywę, że jeżeli zacznie się kwestionować tych sędziów rzeczywiście prawnie, że nie będą kwestionowane ich wyroki, a jeżeli będą, no to wtedy otworzy się już jakąś reakcję łańcuchową, która może naprawdę zupełnie rozwieść nasz system prawny, który i tak jest rozchwiany. Więc niektóre zmiany są, mam wrażenie, kierowane emocjami, takimi podszeptami tych wszystkich sędziowskich aktywistów z Justicji i tych organizacji sędziowskich, którzy no, byli zaangażowani w walkę i oni dalej mają poczucie walki. Natomiast moim zdaniem reformowanie systemu, radykałowie powinni się trzymać jak najdalej od reformowania systemu sądowniczego. To trzeba zrobić spokojnie, na zimno, rozważając wszelkie racje i rafy niebezpieczeństwa, bo ten system jest już sponiewierany, a jest delikatny ciągle i może wyrządzić obywatelom, jeżeli zostanie to źle zrobione, może spotkać obywateli krzywda, a to przecież chodzi o obywateli.
Zmiany w Sądzie Najwyższym, w Trybunale Konstytucyjnym, w KRS-ie powinny nastąpić?
Tak, ja myślę, że w Krajowej Radzie Sądownictwa one powinny nastąpić, ponieważ ten spór, który trwa, on jest nie do zniesienia, tak? Znaczy to tak nie może być, nie? Że jest coś, co jest nieakceptowane. Tu jednak musi być jakaś stabilizacja i jakiś kompromis wokół tego. Moim zdaniem powrót do trybu, że sędziowie wybierają sędziów, on jest właściwy. To jest dobre, natomiast moim zdaniem bardzo ważne jest uwypuklenie tutaj również, czy ujęcie również czynnika społecznego, żeby, mówiąc krótko, ludzie mieli również wpływ na te nominacje, bo tak naprawdę ten zarzut, który pojawia się od czasu 89 roku i PRL-u, właśnie jest to, że sądownictwo zostało odizolowane od społeczeństwa. I jeżeli się wprowadza takie zmiany, to moim zdaniem to jest dobry moment na to, że nie ma polityków, ale są ludzie, którzy mają większy wpływ na przykład na wskazywanie kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. To było, potem zostało wykreślone w tej ostatniej wersji sejmowej. Moim zdaniem rząd tutaj powinien ten nacisk położyć, bo tak naprawdę to jest droga, ta kontrola społeczna czy większy wpływ, to jest droga do tego, żeby przywrócić zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. I to jeśli chodzi o KRS. Trybunał Konstytucyjny, no cóż, no tutaj sprawa jest trudna po prostu z uwagi na to, że są kadencje, które sobie biegną i wszelkie zmiany wymagają zmian konstytucyjnych, co jest niemożliwe. Ja stawiam na scenariusz taki, że problem rozwiąże czas, jak mówił Adam Strzembosz, czyli sędziowie odchodzą w stan spoczynku i nastąpi naturalna wymiana. Zresztą pierwsza trójka odchodzi już w grudniu.
A w ogóle, a czy Trybunał Konstytucyjny, na czele którego stoi Julia Przyłębska, można traktować jako Trybunał Konstytucyjny? I czy ona, będąc w dalszym ciągu prezesem Trybunału Konstytucyjnego, jest nim w rzeczywistości? Bo są różne opinie co do jej kadencyjności.
No, Trybunał Konstytucyjny jest Trybunałem Konstytucyjnym. No, można zajrzeć do Dziennika Ustaw i przeczytać, jeżeli ktoś ma wątpliwości, że on istnieje. Trzeba pamiętać o tym, że wątpliwości dotyczą trzech sędziów tak uznanych za dublerów, no i prezesury Julii Przyłębskiej, która została wybrana zgodnie z prawem i procedurami. Co do tego trwa spór, czy ona jest prezesem, czy nie jest prezesem. On jest, on jest niedorozstrzygnięty na twardo, nie? Bo nikt nie może go rozstrzygnąć, no ale w stosunku do Julii Przyłębskiej jest poważniejszy zarzut, tak, że ona na samym początku, zresztą pisze o tym też w książce, no ona otrzymując nominację na sędziego i przyjmując później tego funkcję prezesa, ona stanęła przed wyborem. Tamten trybunał przed 2015 rokiem też nie był idealny. Można znaleźć wiele przykładów, dlaczego nie był.
Ale przynajmniej procedował częściej.
Tak. Natomiast ona stanęła przed wyborem, czy ten trybunał zmieniać na lepsze, czy iść w politykę. Czy wpuścić ten Trybunał w politykę, i wpuściła go w politykę w sposób bezprecedensowy. I to jest jej największy zarzut w stosunku do niej, bez względu na to, czy jest prezesem, czy nie jest prezesem, to jest coś, co jest po prostu niewybaczalne. Że tak naprawdę zniszczenie tego Trybunału nastąpiło, ona była głównym motorem.
Pani Manowska, w Sądzie Najwyższym tu nie ma podobnego scenariusza, przyjaciółka czy też koleżanka Andrzeja Dudy?
Nie, ja bym akurat, ja wysoko oceniam profesor Manowską akurat. Oczywiście tam sytuacja, bo ona tutaj nie ma polityki w Sądzie Najwyższym. Znaczy to w ogóle, czy porównywanie do Trybunału Konstytucyjnego Sądu Najwyższego, to jest absolutnie niemożliwe. Natomiast w Sądzie Najwyższym jest rzeczywiście bardzo ostry podział między starymi i nowymi sędziami i ten podział jest, chyba się pogłębia tylko, i jak profesor Manowska pamiętam, rozmawiałem z nią, robiłem jakiś wywiad. Jak została prezesem, miała taki główny cel, żeby zakopać ten podział. No ale to się ewidentnie nie udało i właściwie to się tylko pogłębia. I cóż, no trudno powiedzieć, no to chyba...
Tylko zmiana prezydenta.
Nie, ale tu nawet chyba nawet nie zmiana prezydenta. No trudno powiedzieć, bo akurat jeśli chodzi o nową władzę, to ona jak zgłosiła swoje pomysły do KRS, na Trybunał, na weryfikację, no to o Sądzie Najwyższym jest cisza, czyli tutaj pomysłu nie ma jak na razie takiego, który gdzieś można analizować, co dalej.
Patrząc optymistycznie na tą trzecią władzę, masz taką nadzieję, czy jest w ogóle na to szansa, mówiąc realnie, wprost, że będzie kolejny tom twojej książki, który już pokaże, że ta trzecia władza się zmieniła, uzdrowiła i jest lepiej? No bo to nie jest lektura przyjemna.
Nie jest przyjemna. Znaczy, wydaje mi się, że w najbliższym, taka bliższa, średnia perspektywa raczej nie nastraja do optymizmu, ale mam taką radę do ludzi, którzy rządzą, którzy podejmują decyzje, że jeżeli się podejmują tego, to po pierwsze niech trzymają się z dala od radykałów, bo oni na pewno nic dobrego nie wniosą, a po drugie niech nie pamiętają o czynniku ludzkim. Niech dopuszczą do wymiaru sprawiedliwości ludzi, obywateli i dadzą im wpływ na to, co się w tym wymiarze sprawiedliwości dzieje i w ten sposób krok po kroku ten wymiar sprawiedliwości można odbudować i przede wszystkim zaufanie do niego.
Powiedział Tomasz Pietryga, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej i szef działu prawnego Rzeczpospolitej, no i przede wszystkim autor książki Trzecia Władza, sądownictwo w latach 1946-2023. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dzięki, dziękuję. Dziękuję Państwu.